Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchacie Radia Maryja. I zapraszam do rozmów niedokończonych. Dzisiejszym tematem naszych rozmów jest temat ja, ty, my, czyli o budowaniu wspólnoty małżeńskiej. A moim i Państwa gościem jest pan dr Henryk Jarosiewicz, psycholog, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże, panie doktorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pracuje pan na Uniwersytecie Wrocławskim jako adiunkt. Jest pan też psychologiem klinicznym. Razem z małżonką współpracujecie, prowadzicie poradnictwo rodzinne. Czyli to doświadczenie bycia psychologiem gdzieś tak jest głęboko wpisane nie tylko w profesję, ale też i w życie, konkretne życie. Takie pytanie na początek. Kim dla pana, panie doktorze, jest psycholog?
Wydaje się teraz, że jest to właściwie sposób życia, ponieważ jeżeli mówimy o budowaniu wspólnoty małżeńskiej, to znaczy, że psycholog obserwuje, w jaki sposób ludzie radzą sobie w tym trudnym zadaniu, a z drugiej strony na podstawie swoich obserwacji i wiedzy psychologicznej wspiera ich w tym procesie, a zatem jesteśmy doradcami, to znaczy, że pomagamy ludziom skuteczniej rozwiązywać problemy życiowe. Zasadniczo są trzy profesje psychologiczne: psycholog kliniczny, psycholog wychowawczy, psycholog doradca życiowy.
Czasami jeszcze inne. Pan mieści się w tych wszystkich trzech kategoriach?
No, zasadniczo nie jestem terapeutą, bardziej doradcą, to znaczy nie prowadzę terapii czasami.
I kliniczna psychologia.
Tak, wspieramy ludzi w ich własnym wysiłku radzenia sobie z problemami życiowymi.
Dzisiejsze nasze spotkanie, myślę, że jest odpowiedzią na to, co przeżywamy w społeczeństwie naszym, w naszej kulturze, cywilizacji. Obserwujemy to, że są pewnego rodzaju trudności w nawiązywaniu relacji. Przede wszystkim chodzi tu o relacje małżeńskie. Widzimy, że są kryzysy małżeńskie i nie zawsze te kryzysy są prawidłowo rozwiązywane. Statystyki pokazują, że bardzo często młodzi ludzie, i nie tylko młodzi, ci, którzy łączą się z związkiem małżeńskim, po jakimś dłuższym czy krótszym, zazwyczaj już krótszym okresie, rozchodzą się, ponieważ nie umieją sobie poradzić z wieloma problemami. Dzisiaj my chcemy mówić na temat ja, ty, my, czyli o budowaniu wspólnoty małżeńskiej. Dlaczego taki temat? Bo jest pan doktor autorem dzisiejszego tematu.
No tak. Zasadniczo mówimy o budowaniu, natomiast można by sądzić inaczej, że jest to spontaniczna sprawa, że ludzie pragną być ze sobą, że mają taką potrzebę, a zatem, że sobie mogą jakoś w tym dążeniu do jedności poradzić.
Natomiast... Czyli możemy powiedzieć, że jest to pewien trud, bo kiedy mówimy, wypowiadamy takie słowo budowanie, to mamy na myśli od razu jakąś konstrukcję.
Tak, bo jedność nie jest czymś z natury nam danym, tylko jest wynikiem pewnej kultury życia małżeńskiego, a zatem jak jest kultura, to znaczy, że jest jakiś proces, jest jakaś wiedza, są jakieś kroki, które należy wykonać, żeby właśnie tą budowlę w końcu skończyć. A zatem chciałbym powiedzieć tutaj, że potrzebne jest coś w rodzaju też dokumentacji, która pomoże właśnie małżonkom zorientować się, gdzie są w tym procesie i ewentualnie, jeżeli mają jakieś problemy, w jaki sposób to swoje dzieło, którego pragnęli na samym początku życia małżeńskiego, ukończyć.
Czyli mówiąc tak obrazowo, potrzebna jest jakaś taka architektoniczna dokumentacja.
Można powiedzieć, że jesteśmy projektantami, inżynierami, a zarazem wykonawcami tego zamierzenia. Więc jest to proces budowania i czasami można by sądzić, że jest to spontaniczne przejście. Ja, ty, my. A więc, że to my powstaje, bym powiedział, w sposób taki zupełnie naturalny. I tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, nie zawsze jest to łatwe. Dlatego mamy pełne ręce roboty, ponieważ ludzie sobie rzeczywiście nie radzą w tym procesie. A po drugie, nie zawsze warto od razu przechodzić od ja i ty do my. Chciałbym pokazać właśnie, że tu jest pewna, na tej kresce przejścia od ja i ty do my, jest pewna tajemnica i tą tajemnicą właśnie dzisiaj chciałbym się zająć.
Zazwyczaj nie mówimy o czymś, nie skupiamy się, że to jest pewien jakiś taki proces, nie skupiamy się na swoim ja, nie skupiamy się na ty, tylko zawsze mówimy, to związek małżeński.
Jeśli wszystko idzie bez problemów, to oczywiście nikt nie myśli wtedy o procesie, natomiast kiedy są pewne problemy, cierpienia, kłótnie, rozejścia się i tak dalej, no to wtedy oczywiście chcemy się kogoś poradzić i psycholog jest takim doradcą, który wspiera tutaj małżonków w tym trudnym procesie zastanawiania się, co dalej robić. No i to, co chciałem właśnie
pokazać. Czyli patrzymy na taki psychologiczny proces w tej chwili, tak. Bo się dochodzenia do tego.
Ale psycholog w tym procesie odkrywa pewne rzeczy, które nie są tylko psychologiczne, związane są również z czymś głębiej, ponieważ psychologia nie jest zasadniczo nauką samodzielną. Ona wyrasta z filozofii, z antropologii, z etyki. Można powiedzieć, psychologia dostarcza wiedzy o mechanizmie, jak to pracuje. Natomiast wykorzystanie tego mechanizmu zależy już właściwie od tego, jakie człowiek ma przekonania, świat wartości itd., itd.
No, psychologia jako nauka humanistyczna też właśnie jest w tym nurcie takim. Nie możemy jej rozpatrywać bez antropologii czy bez filozofii, tym bardziej.
Zwłaszcza bez etyki, dlatego że bez etyki. Zawsze dążymy do pewnych wartości. Trzeba zastanowić się, które wartości są warte, żeby o nie ubiegać się, a które
nie. A myślę, że my
nie.
Jeszcze tutaj, panie doktorze, chcemy podjąć aspekt inny, właśnie ten duchowy, który, bo psychologia, psychy to jest przecież dusza z greckiego słowa i chcemy dotknąć też ten aspekt, który wypływa też z naszej wiary chrześcijańskiej i też z nauki Jezusa Chrystusa. A on też mówi o tym, że budujemy dom i dom możemy zbudować na piasku albo na skalę, a my chcemy tą konstrukcję naszą uczynić solidną, konkretną, wybudowaną na skalę, czyli na Słowie Bożym, na opartej tej tajemnicy rzeczywistości, która jest nam odkrywana przez objawienie.
No właśnie, więc ja widzę tutaj takie trzy kroki, jak gdyby, które warto sobie od razu zobaczyć przed sobą. Po pierwsze, musimy ten teren budowy określić, a więc to miejsce, które jest dla nas interesujące. No i po drugie, zastanowić się, jak ten proces, tą operację w tym właśnie polu operacyjnym wykonać. Ja bym nie był tutaj taki ambitny, żeby od razu mówić, czym jest psychologia, co to słowo znaczy. Jakbym dzisiaj chciał bardziej skromnie skoncentrować się właśnie na tych słowach ja, ty, my i pokazać, że tam czegoś właśnie brakuje. Bo tak spontanicznie jeszcze na to patrząc, no co oznaczają te słowa? Ja?
Czyli dlaczego tam czegoś brakuje, jak jest wszystko?
Ja chcę pokazać, że
mimo wszystko wgłębiamy się w
że coś tutaj właściwie można by było jeszcze dodać i to jest jak gdyby mój cel. Więc to tajemnicze słówko moje i my i ja, one nas czasami, że tak powiem, mogą zwodzić swoją prostotą. Ja to jest tak zwany zaimek osobowy, czyli oznacza coś, oznacza osobę. Gdybym teraz pokazał właśnie fotografię mojej żony i powiedział, że to jest moja żona, no ktoś powie, nie, to nie jest pana żona, tylko to jest fotografia, która jakoś ją oznacza, tak? Podobnie ja, to nie jest ktoś, tylko to jest zaimek, który kogoś oznacza, prawda? Więc zasadniczo każdy z tych terminów, których używamy w języku, on oznacza jakąś inną rzeczywistość. I czasami zapominamy, co dane słówka oznaczają.
I jak musimy być wrażliwi tutaj na to słowo, na te wszystkie słówka, żeby dojść do głębi znaczenia.
No właśnie, o to chodzi.
Tego tematu,
prawdę mówiąc, opowiem taką historyjkę, może krótką. Jadąc tutaj przez kilka godzin, nagle zadałem sobie pytanie, co właściwie znaczy zaimek osobowy. I zaraz zadzwoniłem do swojej polonistki jeszcze ze szkoły podstawowej, pani Heleny, którą pozdrawiam, ponieważ prawdopodobnie
również dołączamy
nas
się do tych
ogląda,
pozdrowień.
Tak. I upewniłem się, czy ja dobrze rozumiem, co właściwie oznacza termin zaimek osobowy, no bo tak mi się wydawało, że my to chyba nie jest zaimek osobowy, skoro to jest właśnie coś więcej niż tylko ja, więcej niż ty, to jest właściwie my. I dowiedziałem się, że jest to zaimek osobowy grupowy, tak? Czyli taki zaimek, który oznacza nie jedną osobę, tylko oznacza jakąś tam grupę osób. No i tak zastanawiałem się, w jaki sposób tą grupę osób zrozumieć. I proszę zwrócić uwagę, i to jest właściwie rzecz najistotniejsza, że zaimek my może oznaczać zarówno dwie osoby, nas tutaj, mnie i moją żonę, jak również nas tutaj wszystkich. Więc wydaje się, że to słówko jak gdyby obejmuje za szeroką gamę rozmaitych znaczeń.
Bliżej nieokreślone.
Zbyt szerokie jak gdyby. Szerokie. No więc może byłoby dobrze wydobyć z tego słówka ogólnego my jakieś słowo, które by oznaczało dwie osoby, a zwłaszcza osoby mężczyzny i kobiety. I właśnie takim słowem, które oznacza tą rzeczywistość, jest słówko para. Para małżeńska, tak? To jest właśnie termin, który oznacza dwie osoby, które ze sobą jakoś powinny współpracować i właściwie prawie zawsze w jakiś sposób współpracują. I to jest właściwie to, co chciałbym tutaj powiedzieć, że Ta droga do jedności małżeńskiej wyznaczona jest przez cztery słowa. Ja, ty, para i coś tutaj się dzieje. I czasami my. Nie zawsze to my powstaje, bo jeżeli para małżonków nie posiada dzieci, no to właściwie zostaje taką wolną, wąską wspólnotą małżeńską, która może potem się gdzieś tam poszerzyć o wspólnotę innych rodzin i tak dalej, ale zasadniczo zostaje zawsze właśnie ta para i ona ze sobą w jakiś sposób też współpracuje, tak? I teraz to, co jest bardzo interesujące, że zjawiska, które występują w większej wspólnocie, nie zawsze są takie same jak te, które występują właśnie w tej wąskiej wspólnocie dwojga osób, mężczyzny i kobiety. I właściwie to, co tam się dzieje, to jest wielka tajemnica. I to, co właściwie najistotniejsze...
Nad tą tajemnicą chcemy dzisiaj się
nad tą
skupić.
Tajemnicą chcemy
dzisiaj to jest właśnie nasze właśnie takie tak. Odkrycie.
Odkrycie moje, ale nie tylko moje. Więc
skąd to odkrycie?
Chcę pokazać właśnie, skąd to odkrycie się bierze. Po pierwsze z życia. Jak się młodzi ludzie zakochują, to prawie zawsze porzucają towarzystwo i chcą gdzieś po prostu być obok tego towarzystwa, ale razem. Drugie źródło, które znamy od wielu lat, to jest odkrycie księdza Henryka Caffarella. To był francuski ksiądz, do którego przyszli małżonkowie i w takim pozytywnym jak gdyby buncie mówią tak: proszę księdza, dlaczego tylko w zakonie można się uświęcać, dlaczego tylko właśnie w jakiejś tam formacji jakiejś tam dla księży lub zakonni, dlaczego my jako małżonkowie jesteśmy jak gdyby gorszym jakimś tam sposobem życia.
No kiedyś taka świadomość w historii Kościoła tak. Była, że tylko zakonnicy, tylko księża, kapłani byli wynoszeni na ołtarze jako święci. Natomiast...
I ksiądz Caffarel z tymi czterema parami zaczął się spotykać i odkrył, że jest zupełnie nowy rodzaj miłości, który rozwija się właśnie pomiędzy dwojgiem osób, mężczyzną i kobietą. Odkrył zjawisko pary. Że te osoby właściwie w jakiś sposób ze sobą są powołane do zupełnie nowej misji. I nawet w swoich pismach mówi tak, że na szczycie piramidy nie stoi jednostka, jest to para. To jest coś bardzo nowego, a ruch ekip Notre Dame powinien zobowiązać Kościół nieco do rewizji tej antropologii i tej koncepcji rzeczy. Mianowicie odwołuje się do Księgi Rodzaju i mówi tak, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. A zatem można powiedzieć, że to
jest
para.
Fragment właśnie to z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy właśnie czytamy, że Bóg stworzył Hadamach, czyli Adama, i stworzył go na swój obraz i podobieństwo. I właśnie stworzył go mężczyzną i kobietą. Właśnie tą parą.
No i to jest właśnie wielka tajemnica. I trzecie źródło, które warto tutaj przytoczyć, to są prace Karola Wojtyły, jeszcze Karola Wojtyły, bo potem Jana Pawła II, tak, to są lata 60. I w swojej pracy Miłość i Odpowiedzialność, kiedy robi analizę miłości, to mówi, że miłość ma co najmniej 5 stopni. A my na początku podobamy się sobie, miłość upodobania, potem pożądanie, czyli dążymy, żeby być ze sobą, żeby pojawiło się potomstwo. Potem następnym krokiem jest miłość życzliwości, a potem mówi, pojawia się problem wzajemności. Czyli te trzy stopnie jak gdyby są nagle zahamowane i pojawia się pewien próg, poza który miłość małżonków czasami się już nie rozwija. A co jest za tym progiem? Dwa inne rodzaje miłości, mianowicie przyjaźń i miłość oblubieńcza. Tak mówiąc krótko, czym jest przyjaźń, to dwie osoby tworzą jak gdyby wspólne ja. Na przykład jesteśmy psychologami, tak? Interesuje nas psychologia, filozofia, etyka i tak dalej. Można powiedzieć, że powstaje jedno wspólne ja. Ale może być inna sytuacja, że dwa różne ja tworzą jak gdyby jedno ciało. Właśnie ciało wspólnoty małżeńskiej. I tym się różni przyjaźń od miłości oblubieńczej, że tutaj dwoje osób tworzą właśnie to jedno ciało, które staje się jak gdyby środowiskiem ich obustronnego działania, a więc te osoby nie zlewają się ze sobą, tak jak w przyjaźni, bo w przyjaźni można powiedzieć, ja i on to jesteśmy właściwie to samo, a tutaj zupełnie inaczej, ja i ona.
Wchodzimy już tutaj w teren bardziej taki mistyczny.
To jest zupełnie coś innego.
Bardzo taki ważny dla nas ludzi wierzących, ponieważ taka relacja, którą mamy z naszym oblubieńcem, z Jezusem Chrystusem, który stał się człowiekiem i nigdy człowiekiem nie przestał być. Właśnie też ta nasza relacja z Chrystusem, naszym Odkupicielem, wyraża się też w relacji konkretnej z drugim człowiekiem, który jest nam dany i tutaj chcemy zawalczyć o to słowo para, bo para jest tutaj dla nas kluczowe. Właśnie. W tej chwili. Tak?
Więc można powiedzieć, że te dwa kolejne stopnie miłości zarezerwowane są właśnie dla tych, którzy odkrywają, czym ta para jest. Jeżeli zapytamy się w takim razie tak najbardziej ogólnie, dlaczego warto walczyć o to słowo, jest odpowiedź, która mi się nasuwa następująca, że tylko w obrębie tej pary dwie osoby mogą być dla siebie darem. Bo popatrzmy, jak mamy większą grupę osób, jakąś klasę szkolną, czy jakieś nawet stowarzyszenie,
wszystko się rozmywa.
Trudno powiedzieć, że ja mógłbym darować siebie tej grupie. No bo komu z tej grupy? Przywódcy, komuś innemu? Nie wiadomo. Natomiast jak są dwie osoby, to wtedy pojawia się zupełnie wyjątkowa sytuacja, że oto ja mogę być darem dla mojej żony, moja żona może być darem dla mnie i pojawia się oczywiście problem, czy to będzie wzajemne. To znaczy, czy ten dar jak gdyby z jednej strony spotka się z darem z drugiej strony i tutaj współcześnie pojawia się zjawisko, które obserwujemy jako pewna nieufność. No bo czy warto być darem dla tej drugiej strony, tak? Czy ja również mogę zaryzykować to, żeby ofiarować swoje życie zawodowe, tak, swoją karierę, na przykład po to, żeby być żoną i tutaj założyć rodzinę, urodzić dzieci i tak dalej, tak?
Panie doktorze, to myślę, nie wiem, na ile nasi widzowie i słuchacze podążają za tym tokiem myślowym. Czy to nie jest zbyt taka wielka teoria? Czy można by to było jakoś przełożyć bardziej na praktykę?
No na praktykę bardzo łatwo, no, ponieważ można użyć pewnej metafory. Mamy dwie dłonie. Te dwie dłonie możemy złączyć z dłońmi drugiej osoby, tak? Mamy wtedy jak gdyby to zjawisko pary. Możemy połączyć się troszkę inaczej większą wspólnotę. Oczywiście i jedno i drugie jest piękne. Natomiast są pewne zjawiska, które obserwujemy w parze, a których nie obserwujemy we wspólnocie. I to jest właśnie to, co nazywamy miłością oblubieńczą. I wydaje mi się, że problemem naszego życia małżeńskiego jest to, że stajemy troszkę na płyciźnie. Bo proszę zwrócić uwagę, nawet na tym trzecim stopniu miłości, który Karol Wojtyła nazwał miłością życzliwą. Ja dobrze tobie życzę, chcę tobie, cię wspierać, ty jesteś życzliwa dla mnie. To jest ciągle bycie jak gdyby gdzieś tam obok siebie. Owszem, ty masz takie potrzeby, ja mam takie potrzeby, możemy sobie te potrzeby pomóc zaspokajać. Natomiast bycie w miłości oblubieńczej to jest zupełnie coś innego. Otóż ja zasiewam siebie jak gdyby w twoim życiu. I mam nadzieję, że to ziarno rzucone w glebę jak gdyby
będzie
pojawi się w innej postaci, ale ono przychodzi jak gdyby przez ciebie. I z drugiej strony podobnie, że również moja małżonka ryzykuje w pewien sposób, że zasiewa swoje życie w moim życiu i że odzyska je w jakiejś postaci wzbogaconej, a więc następuje pewne krążenie w tym darze. To nie jest tak, że ciągle zostajemy tacy sami. Z jednej strony darujemy się sobie, zmieniamy się, ale nie zatracamy się w sobie. I ten rodzaj miłości Karol Wojtyła nazwał miłością komplementarną. I mamy jak gdyby dwa zjawiska w psychologii. Z jednej strony są rzeczy, które są sprzeczne, na przykład śmierć i życie, tak? Albo żyjesz, albo jesteś martwy. Natomiast jest inna grupa zjawisk.
Ale że też nie ma życia bez śmierci, ponieważ jeśli ziarno nie obumrze, jak mówi sam Chrystus, wtedy nie da owoców i nie będzie życia.
Tak, oczywiście, tylko że to
już jest
obumieranie, to jest potem odradzanie się, więc to nie było, to była raczej dezintegracja poprzedniej formy życia i pojawienia się nowej formy życia. Natomiast zasadniczo no, śmierć kończy tą formę bytowania. Ale może to nie jest takie istotne, natomiast tutaj rzecz jest taka, że z jednej strony następuje jak gdyby skierowanie się w stronę małżonki, a z drugiej strony ten proces jak gdyby nieustannego wzbogacania obu stron. A zatem jest, można powiedzieć, tutaj taka sytuacja, że my przemieniamy się nie przestając być sobą. Wzbogacamy się jak gdyby, tak? No i tak mówiąc to bardziej przystępnie, że czasami męskość w relacji do kobiecości się wzbogaca lub nie. Są komplementarne elementy. Z drugiej strony kobiecość w relacji do męskości również może się wzbogacić lub nie. Klasycznie mamy takie słowa, że kobieta jest towarzyszką mężczyzny, to znaczy w pewien sposób uczestniczy w jego życiu i jego działania przez nią jak gdyby są przetwarzane czy przechowywane w niej, a z drugiej strony mężczyzna w jakiś sposób uczestniczy w życiu swojej małżonki, nazywamy to rycerskością. Czyli tutaj z jednej strony mamy to, co nazywamy ona jest towarzyszką mężczyzn, a z drugiej strony on jest rycerzem wobec swojej małżonki, czy wobec jak gdyby kobiety.
Wierzący tak? się ten fragment, który mówi o tym, że Pan Bóg stworzył w raju Adama i widział, że jest samotny, że potrzebuje towarzyszki, stworzył mu właśnie tą towarzyszkę, biorąc ze swojego żebra. I właśnie jest tam termin taki piękny, że właśnie stworzył mu pomocnika. Natomiast jeśli zgłębimy się w języku hebrajskim, dowiemy się, że ten pomocnik tak naprawdę też jest przeciwnikiem, który właśnie tutaj, o czym pan doktor mówi, właśnie tą rycerskość taką wzbudza i który pokazuje też no, tą drugą stronę medalu.
Teraz, jeżeli tak rzeczywiście by było, to tego typu tajemnice należałoby wykorzystać w postaci praktycznej, jako element formacyjny. I rzeczywiście po odkryciu zjawiska pary Henryk Caffarel założył ruch rodzin Équipe Notre Dame. W Polsce ten ruch nazywa się domowym kościołem i jest to pewna systematyczna droga duchowości małżeńskiej, czyli wzajemnego uświęcania się. Można powiedzieć, że świętość mężczyzny polega na tym, że jest darem dla kobiety, a świętość kobiety polega na tym, że jest darem dla mężczyzny. A z drugiej strony, żeby ten dar trafnie ukierunkować, należy zadbać o to, żeby ten odbiorca był godny tego daru, jak gdyby, żeby ten dar umiał przyjąć. Więc są jak gdyby dwa problemy.
Wszyscy mówią właśnie o tym, że małżeństwo jest właśnie takim darem uświęcania się wzajemnego, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości bez wyjątków, a taka droga małżeństwa właśnie
chodzi o to,
jest...
że obawiamy się, komu się właściwie można by było oferować, tak? No nie oferujemy się ogólnej wspólnocie, szukamy właśnie osoby, która by przyjęła ten dar. Więc w naszej formacji są takie cztery kroki, które się pojawiają, ponieważ ruch domowego kościoła jest częścią ruchu Światło Życie. I ksiądz Franciszek Blachnicki, który ten ruch założył, mówi, że są cztery jak gdyby kroki doskonałości. Z jednej strony przyjąć nowe życie, życie Boże, z drugiej strony stać się nowym człowiekiem, czyli nowe życie, nowy człowiek. Potem mówi o nowej wspólnocie. No i tutaj właśnie mamy zupełnie wyjątkową nową wspólnotę, bo para małżonków to jest wyjątkowa wspólnota, a zatem mamy z jednej strony wspólnoty małżonków, a z drugiej strony wspólnoty młodzieżowe, czy jeszcze szersze. I czwartym krokiem jest budowanie nowej kultury. A więc można mówić, że małżonkowie budują pewną kulturę życia małżeńskiego, kulturę rozwoju miłości. I chodzi o to, żeby umieli rozwiązać ten problem wzajemności, czyli tego daru z siebie, i wejść w dwa etapy, które nazywamy przyjaźnią i miłością ulubieńczą. A zatem ruch domowego kościoła oferuje pewną drogę, która pozwala małżonkom na wzajemne uświęcanie się i bycie właśnie w miłości oblubieńczej. Jak więc z tego wynika, nie dałoby się stworzyć jednej formacji i dla młodzieży, i dla małżonków. Młodzież dopiero jak gdyby dojrzewa do tego, żeby wejść w obręb miłości oblubieńczej. Owszem, można tam mówić o przyjaźni, ale trudno tam mówić właśnie o tym, żeby była możliwa miłość oblubieńcza. Jest to wielka tajemnica i ta tajemnica wymaga właściwie specjalnego klimatu, żeby
się rozwijać. I przygotowanie, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że właśnie ten proces przygotowania do takiego życia, powołania w parze, do takiej komplementarności, do takiej no, wzajemności, wymaga też i pewnego trudu. Budowanie, od czego wyszliśmy ten termin, że mamy budować właśnie.
Tak, jeszcze jedna rzecz chyba tutaj wymagałaby do powiedzenia, mianowicie jak przybliżyć tą wyjątkowość tej miłości oblubieńczej. I tutaj Karol Wojtyła znalazł bardzo piękne, bym powiedział, przybliżenie. Mówi tak o komplementarności, że mężczyzna raczej chce kochać, żeby doznawać miłości. Kobieta raczej chce doznawać miłości, żeby kochać. A zatem można powiedzieć, że tutaj się dopełniają wzajemnie. W każdym mężczyźnie jest cząstka kobiety, bo chce doznawać. W każdej kobiecie jest cząstka mężczyzny, czy męskości, bo też chce działać, ale zasadniczo oni się tutaj bardzo mocno różnią, czyli są do pary, byśmy powiedzieli.
I tutaj możemy zamieniać tych ról, ponieważ dojdzie wtedy do pewnego rodzaju...
Jeżeli on będzie za bardzo chciał doznawać, no to zrobi się zbyt miękki, prawda, zbyt taki kobiecy. Jeżeli ona będzie za bardzo chciała działać, no to zrobi się zbyt dominująca, czasami zbyt, byśmy powiedzieli, twarda, tak? No i wtedy mamy inwersję roli i bardzo często w pracy z małżonkami widzimy taką sytuację, że oni są rzeczywiście troszkę w innej pozycji. Ona chce bardziej działać, on chce bardziej doznawać, ale nie zawsze są wtedy szczęśliwi. A więc powinni, że tak powiem, dokonać pewnej rotacji, pewnego obrotu w tej relacji, żeby dochodzi do tej sytuacji,
która jest optymalna. Jest wyrazem też pewnej harmonii, która jest związana z konkretną naturą, przyrodą.
No, harmonii i współpracy, bo jeżeli oni nie potrafią nazwać, na czym polega problem, to trudno coś tutaj, że tak powiem, zmienić. Więc można powiedzieć, że pierwszy element pracy z małżonkami, dać im pewien język, żeby mogli swoje problemy w tym języku jakoś zobaczyć. Jak już się widzi jaśniej problem, no to wtedy może zastanowić się, co tutaj możemy razem zrobić, żeby dojść do tego ideału, jakim jest właśnie miłość oblubieńcza. Więc potrzebujemy również pewnych technik pracy, które są sztuką bycia dla siebie komplementarnym dopełnieniem.
No właśnie, poróżmy jeszcze ten problem wzajemności, komplementarności.
Właśnie
to jest bardzo, bardzo ciekawe to, co pan...
Można powiedzieć, że para to, tak jak mówimy, tak machinalnie dwa buciki do pary, prawda?
Tak.
O, jeden i drugi jest butem, ale oczywiście to są zupełnie różne buciki, dwie dłonie do pary, czyli można powiedzieć, że...
Jak to można chodzić razem?
Się, tak, no właśnie. I teraz jak to ze sobą razem, jak w tych bucikach, bym powiedział, chodzić, tak? No to jest właśnie rzecz bardzo, bardzo istotna. Najczęściej mówi się o komunikacji. To znaczy, że należy uczyć się wzajemnej komunikacji. To nie jest komunikacja dwóch równych elementów, a więc na przykład dzielimy obowiązki w małżeństwie albo zastanawiamy się, w jaki sposób dzielić finanse i tak dalej, bo to są kontrakty. Więc trzeba odróżnić zjawisko kontraktu, że dwie różne osoby umawiają się, jak mają ze sobą, że tak powiem, wspólnie działać, od zjawiska komunikacji małżeńskiej, ponieważ komunikacja małżeńska, jak mówi Jan Paweł II, bazuje na komunii. I to jest właśnie jej wyjątkowość. Co innego komunikacja w biznesie, co innego komunikacja ogólnie w grupie. Natomiast komunikacja w małżeństwie ma za zadanie ujawnić tą komunię, która właśnie jest zapisana w naturze mężczyzny i kobiety. Czyli w pewien sposób...
Powiedzmy, panie doktorze, że komunia, żeby nikt z naszych widzów czy słuchaczy nie myślał, że to chodzi o Najświętszy Sakrament, tylko tu chodzi
komunia,
o pewną jedność.
Jedność, tak. Czyli jesteśmy stworzeni jako jedno ciało. To jest jak gdyby może być prawda wiary, ale z drugiej strony tą jedność trzeba w jakiś sposób urzeczywistnić, tak? A zatem można powiedzieć, że cała ta sytuacja nazywana komunikacją małżeńską, czyli wyjątkową, jej głównym zadaniem jest ujawnienie tego, co w nas jest. Człowiek nie jest w stanie zbudować tego, czego by w nim z natury nie było, czyli można powiedzieć, że ta nasza kultura życia małżeńskiego jest współpracą z naturą. W naturze jesteśmy stworzeni do bycia jednością i jesteśmy w potencji jednością, tylko trzeba właśnie pewnej umiejętności, żeby tą jedność z naszego życia pokazać. No i tutaj chyba jeszcze jedna rzecz, którą należałoby dopowiedzieć, mianowicie jak mówimy dwoje do pary, to mi się skojarzyło, że jest piękna książka arcybiskupa Fultona Sheena, Troje do pary. Ten tytuł sugeruje tajemnicę następującą, że z małżonkami współpracuje łaska Boża. Czy w pewien sposób tą jedność urzeczywistniamy nie zupełnie z własnego pomysłu, z własnego wysiłku, ale Bóg obdarowuje nas właśnie łaską stanu, że właśnie tą jedność współpracując z Duchem Bożym jakoś urzeczywistnia, czyli troje do pary, bo w pewien sposób małżonkowie, którzy urzeczywistniają miłość oblubieńczą, świadczą o tym, kim jest Bóg. No bo jeżeli Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo...
Jesteśmy ikoną, jeśli jesteśmy ikoną Boga, jeśli to w pewien jesteśmy sposób... tym znakiem takim, bo ikona jest pewnego rodzaju znakiem.
No właśnie, tutaj...
I my mamy być tym odzwierciedleniem, bo tak naprawdę to w małżeństwie możemy doświadczyć piękna i wielkości
tak
Boga.
Jak święty Paweł mówi w 5 rozdziale listu do Efezjan, że w pewien sposób jesteśmy znakiem życia Bożego, w pewien sposób to, że jesteśmy sobie nawzajem poddani, komplementarnie. To oznacza, że nie poddani, że ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej, tylko że właśnie następuje to krążenie w obrębie tej wspólnoty małżeńskiej w parze. I w parze właśnie to jest kwestia pewnej intymności. Tu wydaje się, że trzeba by powiedzieć, że nawet język w parze małżeńskiej jest zupełnie inny niż w większej grupie. Małżonkowie wypracowują taki sposób porozumiewania się, który jest tylko i wyłącznie dla nich zrozumiały. No bo właśnie ta komunikacja jest zupełnie innym rodzajem komunikacji.
Tak się bardzo często mówi, że po wielu latach małżeństwa tak są podobni do siebie małżonkowie, że mają te same gesty, te same jakieś tam różnego rodzaju, nie wiem, tam mimika nawet, czy sposób bycia, wyrażania się. bardzo często gdzieś to tam się tak jednoczy.
Może być, że uczą się współgrać ze sobą.
I być może nie, to jest właśnie jest efektem tego, że...
Nie tyle są tacy sami, ta tylko właśnie dopełniają się coraz bardziej. Tak. Bo ja bym chciał to jeszcze raz jak gdyby podkreślić, że to nie jest dwoje takich samych ludzi, tylko dwoje ludzi zupełnie odmiennych, którzy albo przez tą odmienność mogą się kłócić ze sobą, no, dlaczego ty jesteś taki, dlaczego ty jesteś taka, albo mogą tą odmienność odczytać jako wezwanie do miłości dopełniającej, czyli nie robimy tego samego, ale robimy w tym samym zespole, a ten zespół to nie jest my ogólnie, tylko to jest właśnie para. A zatem mamy tutaj, można powiedzieć, taką syntezę, że ja, ty, para, my. Nie zawsze nawet dochodzimy do tego my. Nie ma takiej czasami potrzeby. No, tym my jest oczywiście rodzina, rodzą się dzieci. Małżeństwo
i wtedy już poszerza się właśnie taka wspólnota.
I wtedy jesteśmy my. Natomiast dopóki tego nie ma, jesteśmy
zaimek, parą. Który pani profesor też wytłumaczyła po drodze.
Tak. Więc tutaj język jak gdyby nie nadąża chyba za tajemnicą i w takim razie, jeżeli sobie to zreflektujemy, to możemy, że tak powiem, z większą uważnością patrzeć się, czy ta para już się rzeczywiście wykształciła, czy przypadkiem nie ma tutaj takiego zaburzenia, może jeszcze powiem, co jest takim częstym problemem w małżeństwie, że małżonkowie w miejsce tej komplementarności skierowują swoją miłość na dzieci. Często bywa tak, że tatuś kocha jakąś córeczkę, mamusia kocha syneczka. To są miłości w jakiś sposób, ale one są kosztem czasami tej miłości oblubieńczej małżonków i taka sytuacja nie jest korzystna właśnie. Czasami trzeba, że tak powiem, najprzód zbudować tą jedność małżeńską zupełnie innej natury, a potem dopiero, że tak powiem, na tym nadbudować wspólnotę rodzinną. W wspólnocie rodzinnej sprawujemy władzę, mamy pewne zadania. Jeden jest ważniejszy, drugi jest mniej ważny. To jest zupełnie coś innego niż właśnie w tej parze, bo w parze, chociaż są różni, to są właśnie w jednym ciele. To jest zupełnie coś wyjątkowego.
Po odnowie soborowej, czyli jesteśmy w naszym poprzednim stuleciu, 60. lata, kiedy Sobór się skończył, wtedy właśnie ta nastąpiła taka opcja na to, że no, małżeństwo jest wielkim darem i przede wszystkim małżonkowie są powołani dlatego, żeby być dla siebie. I na przykład, kiedy dzisiaj mamy nawet liturgię sakramentu małżeństwa, są też pytania liturgiczne, które są zadawane narzeczonym. I pierwsze pytanie dotyczy właśnie, czy chcą oni być razem. Czyli po to, żeby właśnie być w dobrej doli i w złej doli razem. Czyli chodzi o to, żeby oni byli szczęśliwi jeden z drugim.
Spontanicznie oni pragną właśnie tego bycia razem.
I czasami to jest też ukonstytuowane też i takim znakiem sakramentalnym.
Czy na przykład on nie jest związany ze swoją rodziną, ona ze swoją rodziną, tak? Bo jeżeli to jest zbyt mocno, to wtedy utrudnia to bardzo rozwój tej jedności małżeńskiej. Tu jeszcze jedna sytuacja jest bardzo często obserwowana, mianowicie formacja rodzin, która u nas nazywa się domowym kościołem. Takim naszym mistrzem czy takim animatorem była siostra Jadwiga Skudro. Ona właśnie przeniosła ten ruch z Francji, Équipe Notre Dame do Polski. Tutaj nazywał się ten ruch domowym kościołem. Ona często właśnie ostrzegała, że małżonkowie głównie pracują ze sobą. Oni niekoniecznie muszą angażować się w życie parafialne, takie czy inne, bo pierwszym zadaniem małżonków jest właśnie stworzyć tą jedność. I na tym polega właśnie duchowość małżeńska. Czasami duchowość małżeńska może się za bardzo rozlać, jak gdyby, że robimy wiele dzieł, angażujemy się w wielu miejscach, a nasza relacja komplementarna właściwie coraz bardziej się gdzieś oddalamy od siebie. Więc tutaj to nie jest jakiś egoizm, czy egocentryzm, że my chcemy być głównie ze sobą, tylko bym powiedział, że
to jest taka naturalna droga.
Każdy musi obstawić swój teren. Naszym zadaniem jest budować jedność małżeńską i to jeżeli my tego nie zrobimy jako małżonkowie, to oczywiście nikt za nas tego zrobić nie może i dlatego wydaje się też, że szukamy swoich mistrzów. Mistrzem jest Henryk Caffarel, Karol Wojtyła w tej pięknej pracy Miłość, Odpowiedzialność. Tam mamy cały zarys duchowości małżeńskiej. Tyle tylko, że czasami, że tak powiem, wydaje się, może to jest za trudne, może napisane dla teologów, a nie dla małżonków. Mi się wydaje, że
ale nawet najtrudniejsze sprawy, panie doktorze, można przełożyć na bardzo prosty język, język praktyki, bo właśnie tu wkraczamy w ten obszar, który jest potęgowany miłością, a miłość zawsze ma swój konkretny wyraz. Bardzo szybko nam biegnie czas, panie doktorze. Może zaprosimy w tej chwili naszych widzów i słuchaczy. Ja przypomnę, przede wszystkim to informacja dla słuchaczy Radia Maryja, że w tej chwili podajemy numery telefonów do telewizji Trwam, ponieważ tutaj kontynuowane są nasze rozmowy niedokończone. Widzowie telewizji Trwam widzą na ekranach numery telefonów, natomiast bardzo proszę o uwagę dla naszych słuchaczy Radia Maryja. Dla Polski Północnej numer 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i dla naszych widzów i słuchaczy z zagranicy 004856, to kierunkowy na Polskę i Toruń, i dwa numery telefonów 657 0013 lub 657 0014. Zapraszamy do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych, korzystając z doświadczenia, mądrości naszego gościa, pana doktora Henryka Jarosiewicza, psychologa. Przypomnijmy, że jest on mieszkańcem Wrocławia i pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim jako adiunkt. Jest psychologiem klinicznym też, ale też bardzo pięknie współpracując ze swoją małżonką, pomagają w życiu rodzinnym, małżeńskim, prowadząc też i taką poradnię rodzinną. I mamy pierwszy telefon. Halo, słuchamy. Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Ja mam taką sprawę.
Szczęść Boże. Kto dzwoni? Prosimy się przedstawić.
Grzegorz z diecezji przemyskiej.
Witamy, panie Grzegorzu.
Właśnie mam taką sprawę a propos tej jedności małżeńskiej, że w tej chwili wiele tych rzeczy, tej jedności małżeńskiej jest takie trochę psute przez materializm. No, jestem w takim wieku, gdzie wiele żon kolegów przechodzi na przykład na emerytury właśnie i widzę, że jest to taki etap pewnego domykania życia, pewnej podatności na reklamy. Wiele jest programów telewizyjnych, które reklamują swoiste remonty mieszkań, takie szybkie. Przychodzi ekipa w ciągu 3 dni, przestawiają dom do góry nogami. To wiąże się z tym, że osoby no, są podatne powiedzmy na wydatki. No więc żeby pokryć te wydatki, no to znowu jest jakaś decyzja typu właśnie wyjazd za granicę do lepiej płatnej pracy, czy do no nawet nomen omen do Wrocławia, gdzie też jest pewna taka strefa przemysłowa. Także no wiele takich widzę kobiet jest podatnych na taką stronę materialną i w tym momencie, tak jak mówiliście Państwo w programie właśnie, że w momencie ślubu jest, czy decydujecie się na bycie razem, a jest taki moment, że ten materializm przeważa i jakby no któryś z małżonków, czy no zazwyczaj mąż wyjeżdża, prawda, do Anglii, do Niemiec, bo zarobi więcej i zrealizuje tą materialną stronę życia. No i tak wiele właśnie słyszę, że żon kolegów narzeka na takie wśród żon, że właśnie chcą częste remonty, nowe płytki, nowe jakieś elementy, które no zaburzają tą jedność. A tak poza tym bardzo jestem urzeczony tym, że dokładnie pan profesor to przedstawia, że to wszystko, te etapy miłości właśnie tak można potwierdzić w życiu i tak to obserwuję też po swoim etapie jakby życia. No to proszę, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Grzegorzu.
Bo to myślę, żeby należało popatrzeć w tym kluczu nowa wspólnota, nowa kultura. Bo jeżeli mamy wspólnotę kilku osób, jak w zakonie, można kogoś wydelegować za granicę, żeby przywiózł pieniądze tego do takiej pracy, tego do tamtej. I mamy podział obowiązków, czyli można powiedzieć grupa jakoś dzieli funkcję. Natomiast jak mamy tą wspólnotę wyjątkową, czyli parę małżonków, no to jak jednego wydelegujemy na zewnątrz, no to po prostu rozbijamy jak gdyby tą jedność. Tutaj nie ma kogo wydelegować, no bo właściwie nie można sobie tego w ogóle wyobrazić.
Przypomnijmy naszym widzom i słuchaczom, że właśnie to jest kluczowe słowo, nad którym dzisiaj się skupiamy i chcemy właśnie zgłębić je właśnie w tym słowie para, czyli ja i ty.
Tak. Poza tym, jak przypomnimy sobie, czym jest ta odmienność. Mężczyzna działa, kobieta doznaje tego działania. Jeżeli on będzie działał tylko na zewnątrz, tylko angażuje się w pracę zawodowej, tak? Tylko tam działa, ona jest pozbawiona jak gdyby tego wsparcia, tego właśnie wkładu męskiego działania. No i doznaje wtedy raczej samotności, tak? Doznaje tego, że jest tylko z dziećmi na przykład, tak? Że ten podział ról nie może ich rozdzielać. Właściwie tutaj trzeba zupełnie inną kulturę tworzyć, czyli wspólnota my tworzy jeden rodzaj kultury, a wspólnota para tworzy zupełnie inny rodzaj kultury. Oczywiście, jak ta wspólnota rodzinna jest szersza, są dzieci, dziadkowie i tak dalej, tam wtedy można mówić o podziale zadań, ról i tak dalej. No, ale w tej małej wspólnocie niestety nie jest to możliwe, no bo tutaj głównym zadaniem jest jednak wzajemne uświęcanie się. Jeżeli ten cel stracimy z głowy...
Dzisiejszy temat właśnie w kluczu naszej wiary, w kluczu tego objawienia, które zostało nam dane i patrzymy na parę, na małżeństwo też jako na środek uświęcania się, wiedząc, że jest to ta komplementarność, jeśli rozbita...
Czy mówiąc krótko, jeżeli mówimy o budowaniu wspólnoty małżeńskiej, to nie zbudujesz jej wtedy, kiedy ty jesteś za granicą, a żona jest w innym miejscu, tak? No bo to nie jest budowanie wspólnoty małżeńskiej, tylko budowanie, no nie wiem, zaplecza finansowego, tak? Budowanie...
I bardzo byśmy chcieli, tak, żeby wszyscy nasi widzowie czy słuchacze Radia Maria właśnie na ten aspekt dzisiaj też w sposób szczególny zwrócili uwagę, że podejmując pewnego rodzaju nawet życiowe decyzje, gdzieś tam zarobkowe, wyjazdów, o czym tutaj pan Grzegorz...
To nawet nie trzeba tak daleko, no bo jeżeli jedno z nich bardzo angażuje się, powiedzmy sobie, jakieś w życie polityczne, tak? Spędza czas tylko we wspólnocie parafialnej, a drugie nie. My bardzo często widzimy, że jeżeli małżonkowie nie formują się razem, właśnie w kręgu, tylko jedno się formuje tutaj, drugie się formuje tutaj, to również bardzo to utrudnia zbudowanie wspólnoty małżeńskiej, no bo nie są razem. Powinni po prostu formować się razem. Inaczej taka formacja oddzielna może być przeciwskuteczna, bym powiedział.
Czyli no, tylko para.
Tylko para.
Panie doktorze, mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto dzwoni?
Andrzej Waszczykowski z parafii w Dniu Objęcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi.
Panie Andrzeju, witamy serdecznie i słuchamy.
Andrzej Waszczykowski z parafii w Dniu Objęcia Najświętszej Marii Panny
w Łodzi. Tak, już jesteśmy na antenie, słuchamy.
Panie doktorze Henryku, mam takie pytanie. Czy by się pan z tym zgodził? Kiedy byliśmy z moją żoną na początku drogi małżeńskiej, jesteśmy już małżeństwem o stażu 46-letnim, to na początku drogi małżeńskiej rozmawialiśmy z pewnym starszym księdzem na temat różnic między sakramentem kapłaństwa i sakramentem małżeństwa. I sformułował ten starszy ksiądz taką tezę, że jego zdaniem sakrament małżeństwa jest pewien tajemniczy sposób, trudniejszy od sakramentu kapłaństwa, od sakramentu kapłaństwa. Czy pan, panie doktorze Henryku, by się z tym zgodził? Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Andrzeju. Dziękujemy. Pytanie bardzo konkretne.
I to jest dosyć oczywiste, ponieważ kapłan ofiarowuje się Kościołowi, siostra zakonna ofiarowuje się Chrystusowi. Można powiedzieć, że ten odbiorca jest pewny. To znaczy, mogę w pełnym zaufaniu ofiarować siebie Chrystusowi, ponieważ on jest pewnym odbiorcą mojego daru. Natomiast tutaj w relacji małżeńskiej czasami mamy nieufność. To znaczy, no tak, ja poświęcam swoje życie, ale czy druga strona również to zrobi, tak? Więc ten problem wzajemności. Dlatego trzeba to ustawić troszkę inaczej. Tu święty Jan w 4 rozdziale 1 listu mówi tak. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, czyli ta miłość wzajemna, to Bóg jest w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. A zatem jest to paradoksalne, że ja ofiarowuję się Bogu poprzez małżonka, jak gdyby, tak? Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała, ale poprzez tego pośrednika, jak gdyby. I to jest właśnie ta odmienność, że tutaj, można powiedzieć, widzę w małżonku wręcz no, Boga, jak gdyby, tak? Nie bezpośrednio, tylko jak gdyby tam docelowo gdzieś, tak?
Ja myślę, że tutaj to pytanie, które zadaje pan Andrzej, które gdzieś tam wyszło z doświadczenia też i pewnych rozmów z duchowną osobą, czyli z kapłanem, no jest takim też i kolejnym tematem, który moglibyśmy kiedyś podjąć na antenie telewizji Trwam, ponieważ no, ja na przykład mógłbym ze swojej perspektywy powiedzieć, czy droga małżeństwa jest taką właśnie drogą naturalną uświęcenia się. To jest natomiast też ponieważ jest Chrystus, jest bardzo konkretny w osobie właśnie współmarzonka. I ja mogę go doświadczyć konkretnie, a w życiu zakonnym czy kapłańskim to jest właśnie...
Nawet to jest ten plus, że jest to konkret, a minus, że ten konkret nie musi być do końca niezawodny. Jest ta obawa, czy ta osoba przyjmie ten dar. Dlatego trzeba widzieć to oczyma wiary. No naprawdę nie mogę się oprzeć, żeby nie odwołać się do sztuki Karola Wojtyły Przed sklepem jubilera. On pokazuje małżonków w kryzysie. I w pewnym momencie Anna, która jest zdesperowana, ponieważ jest pomiędzy nimi przepaść wręcz, pyta się Boga, w jaki sposób może to naprawić. No i powinnaś właśnie oddać się Chrystusowi, ale musisz go zobaczyć w twarzy swojego małżonka. Ona mówi, no nie, no przecież tak Bóg chyba nie może wyglądać. No i to jest właśnie ten problem. Czy ta twarz mojego męża, czy ta twarz mojej żony, to jest właśnie twarz, przez którą Pan Bóg się do mnie zwraca.
Do tego pojęcia wiary, które jest pewnym wzrokiem, światłem, które nam ukazuje rzeczywistość.
Widzieć małżonka, partnera oczyma wiary, to jest właśnie rzecz tutaj zasadnicza.
Mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy. Telewizja Trwamia, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto dzwoni?
Mówi Barbara z Warszawy.
Witamy Pani Barbaro.
Witam księdza, ojca prowadzącego i gościa. Przyznam się szczerze, że ja wysłuchałam pierwszej części wypowiedzi pana profesora. Potem byłam oderwana tutaj akurat, bo ktoś tam z sąsiedztwa mnie przywołał. I chciałam zwrócić uwagę, znaczy jestem taka trochę zaniepokojona nad próbą formułowania małżeństwa, znaczy my, tego sformułowania, jako para, bo to nie jest tak, że my to ma ogólne jakieś, według mnie, jakieś ogólne pojęcie, bo można stosować i do powiedzmy różnych dwóch osób i rzeszy, ale para, no to też jest dwóch panów, to jest para. Dzieci idą z przedszkola na wycieczkę, idą parami. Dwóch chłopczyków, dwie dziewczynki, no mamy parę butów, prawda, parę nerek, mamy parę psów, więc to też jest bardzo szerokie pojęcie. I oczywiście, że jak zaczniemy się zastanawiać, rozkładać na czynniki pierwsze, to obawiam się, że potem będzie właśnie para dwóch panów, para dwie panie. I także szczęść Boże.
Bóg zapłać serdecznie, Pani Barbaro. Pozdrawiamy. Panie doktorze, myśmy przed naszym spotkaniem też właśnie mówili o tym, że nie chcielibyśmy, żeby nasza rozmowa zeszła na takie tory, ponieważ można byłoby też to zinterpretować właśnie tak pary, właśnie gdzieś tam te dewiacyjne jakieś tam nasze ideologiczne sprawy, które dotykają bardzo konkretnie nasze społeczeństwo.
Tak, tak, ale może to pytanie rzeczywiście...
Ale pytanie jest konkretne.
Bo tutaj trzeba wyjść z tej definicji miłości, jaką daje Karol Wojtyła w pracy Miłość i Odpowiedzialność. Mówi tak, miłość jest jakimś wzajemnym odniesieniem osób. I dodaje, że jego bazą jest stosunek do dobra. Bo te odniesienia mogą być puste, na przykład dla przyjemności, dla interesów, tak? I też można to robić w parze. Natomiast jeżeli odniesiemy to do tego dobra, jakim jest...
Dobro absolutne.
Płodność, dawanie życia, bo małżonkowie przecież są współpracownikami Boga.
W prokreacji.
Przekazywaniu życia, tak? Mhm. Więc to nie jest taka para, która ma jakieś inne interesy, tylko podstawowym interesem tej pary jest być współpracownikiem Boga. Wojtyła nazywa to particeps creatoris. Czy jesteśmy uczestnikami tej Bożej misji, czy Bożej woli przekazywania życia. I oczywiście tutaj każdy z nas w tym dziele ma inną troszkę pozycję, prawda? On działa.
I trudno, żebyśmy teraz mówili o jakichś dewiacyjnych, sprawach. Gdzie...
Oczywiście, że da się znaleźć pewne kontrprzykłady, bo jest to jakieś odniesienie osób, mogą być różne. Natomiast jeżeli dodamy, że sensem tej relacji jest właśnie życie, płodność, prokreacja, no to wtedy oczywiście dwóch panów nie może tej misji spełnić, dwóch pań też tej misji nie może spełnić i sprawa się dosyć oczywiście wyjaśnia, że tu nie ma żadnego niebezpieczeństwa, złego zrozumienia. Natomiast gorzej by było, gdybyśmy się rozpłynęli we wspólnocie, bo wtedy powiemy tak, no my co prawda nie rodzimy, ale ktoś tam będzie rodził, tak? Wspólnota nas jak gdyby wręczy w tym dziele rodzenia, my się możemy zająć czymś innym. No nie właśnie. Ta para ma tak wyjątkowe powołanie, że wspólnota za nią tego nie zrobi, prawda?
I tak bardzo ważnym jest tutaj rozpoznanie swojego powołania, swojego ja, twojego ty, żeby właśnie do tej komplementarności dojść, do tej pary, nie w takim znaczeniu, że idą sobie, powiedzmy, jednoklasiści gdzieś tam na wycieczkę, trzymając się za rączki, w parach idą, czy mamy parę butów, czy parę rąk, ale mówimy tutaj właśnie o tym, o tej głębi znaczenia.
No to właśnie tu jeszcze, jeżeli chodzi o głębię znaczenia, to ja bym jedną rzecz jeszcze do tego dodał, żeby wyjaśnić tą wątpliwość, mianowicie słowa coś oznaczają i coś znaczą. Tak. I teraz słowo para oznacza dwie rzeczywistości jednocześnie, mianowicie rzeczywistość cielesną, że dajemy życie, a z drugiej strony rzeczywistość osobową, że sobie się wzajemnie obdarowujemy. I Paweł VI w Humanae Vitae mówi, że tego dwoistego znaczenia, znaku nie można rozdzielić, to znaczy nie można oderwać bycia ze sobą od dawania życia i nie można oderwać dawania życia odbycia w miłości komplementarnej. Te dwie rzeczywistości się dopełniają po prostu. Jedna bez drugiej nie ma prawa istnieć, tylko trzeba to po prostu zauważyć. Także jedno słowo może oznaczać dwie zupełnie różne rzeczywistości.
Przypomnijmy, że naszym gościem w studio jest pan dr Henryk Jarosiewicz, psycholog, pracując jako adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim, psycholog kliniczny, zajmujący się wraz również swoją małżonką, panią Małgorzatą, poradnictwem rodzinnym. A mówimy dzisiaj o wspólnocie małżeńskiej. Jak budować? Tematem jest ja, ty, my, czyli o budowaniu wspólnoty małżeńskiej. Panie doktorze, wy z małżonką, jak długo jesteście już małżeństwem? No ja z jakim stażem? Tak.
37 lat minęło.
37 lat.
Mamy piątkę dzieci, 7 wnuków. Troje dzieci już jest pożenionych, jeden syn jeszcze dojrzewa do tej decyzji. Muszę powiedzieć, że jak gdyby z każdym rokiem coraz bardziej nabieramy takiego zrozumienia, kim my właściwie jesteśmy, do czego zostaliśmy powołani. Dlatego, że jak są małe dzieci, które się tam rozwijają burzliwie, to są choroby, to są różne problemy szkolne, to człowiek przede wszystkim działa, no bo musi być ciągle, że tak powiem, w natarciu. Natomiast kiedy te sprawy troszkę odchodzą na bok, wtedy reflektujemy, kim my właściwie jesteśmy i jaki to wszystko ma sens, jakie ma znaczenie, kim właściwie jesteśmy, no i co nam w życiu wypada zrobić. No bo jeżeli ten dar zawiśnie gdzieś w połowie drogi, tak? No na przykład często jest tak, że żyją właściwie obok siebie, mają własne konta, mają, ja tak powiem, rozmaite własne interesy, no to wtedy trudniej jest być w tej communio personarum, trudno ze sobą się, że tak powiem, jakoś zjednoczyć. Zresztą to przez analogię myślę, że tego nie dopowiedziałem, ale warto. Tak jak w płaszczyźnie cielesnej łączymy się, żeby dać to nowe życie, tak, gdzie jesteśmy, że tak powiem, złączeni, tak samo w płaszczyźnie osobowej. Jeżeli żyjemy komplementarnie, również podobne zjawisko następuje, że pojawia się nowa własność, czyli to życie wewnętrzne, to życie. Ja bym nawet powiedział, że to nie jest my, tylko to jest właśnie ta oblubieńcza, komplementarna więź.
Do tych relacji jeszcze
słowo my jest troszkę zbyt wypłukane.
I powrócimy raczej. A dajmy jeszcze możliwość naszym widzom i słuchaczom. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Płocka.
Witamy panią Justynę.
Pozdrawiam serdecznie pana doktora i ojca prowadzącego. Na początku może spóźnione najserdeczniejsze życzenia imieninowe, panie doktorze.
Dziękuję.
Z okazji Henryka. I serdeczne gratulacje tej pięknej rodziny. Dzieci i z okazji Dnia Babci i Dziadka również składam serdeczne życzenia dla pańskiej żony, babci i dla pana. Ale dzwonię, żeby też podziękować za podkreślenie, za budowanie za no, naukowe podstawy oparte na badaniach, myślę, psychologa, który jest wierzący, który wie, że w życiu małżeńskim bez Pana Boga byłoby bardzo trudno. Ja mam właśnie doświadczenie skromne domowego kościoła i przypominam sobie kiedyś takie rekolekcje właśnie w instytucie domowego kościoła w 92 roku, to było wtedy, o, przepraszam, cię rozmawiam, moja wnuczka się domaga.
No wnuczka na pewno przyszła powiedzieć, też pozdrowić, bawić się dzisiaj w tym uroczysty
dzień. To były rekolekcje właśnie niezapomniane, ponieważ ja tam spotkałam się ze świadectwami małżeństw, rodzin wielodzietnych, które, no, na przykład była rodzina, gdzie było już troje dzieci i spodziewali się czwartego dziecka, albo trzy plus czworo i piąte dziecko. Więc tam była ta harmonia, ta jedność. To otwarcie na życie spowodowało u nich, że oni po prostu promienili tą miłością, że oni umieli, że byli najbardziej pogodni, że przecież byli zapracowani, że mieli dużo obowiązków, a tak bardzo odróżniali się od rodzin. No ja wtedy miałam troje dzieci i ja właściwie na tych rekolekcjach również przeżyłam takie świadectwo koleżanki, która miała na imię Wiktoria, może słyszy mnie, pozdrawiam ją, mieszkała w Warszawie i powiedziała coś takiego, że mówi, słuchaj, ale w małżeństwie najważniejsza jest jedność między tobą a mężem. Mówi, ty się tak krzątasz w tych swoich dzieciach, ale mnie się wydaje, że ty trochę zaniedbujesz męża. Zwróć na to uwagę. Dzieci sobie poradzą. One dostają to, co trzeba. A ty musisz pielęgnować miłość małżeńską. Była ode mnie trochę starsza i emanowała właśnie takim dobrym doświadczeniem małżeńskim. I za to jej bardzo serdecznie jestem wdzięczna i dziękuję. Zresztą wszystkim tym wspólnotom odbyłam tych rekolekcji niewiele właściwie. Odbyliśmy z mężem jedne kiedyś właśnie w Tykocinie uroczym, właśnie w diecezji to było łomżyńskiej bodajże, czy białostockiej, ale tam też były takie rodziny i takie małżeństwa, gdzie urodzenie dziecka, poczęcie nowego dziecka, no było taką rzeczą tak naturalną i tak piękną i tak się chętnie tym dzielili i tak emanowali tym rodzicielstwem swoim, że ja właśnie, to mnie bardzo budowało na tych rekolekcjach. I do dziś, no, jak sięgnę tylko pamięcią, kiedy są trudniejsze chwile, kiedy jest mi ciężko, kiedy mam jakieś kłopoty. Także w życiu małżeńskim starzejemy się. Już mamy ponad 40 lat stażu małżeńskiego. Czasem chorujemy. To ja sięgam do tych chwil, do tych dni i to mnie buduje, to mnie naładowuje pozytywnie i życzę wszystkim babciom, dziadkom, rodzicom, rodzinom obfitych łask Bożych, wszelkiego dobra i
szczęść Boże.
Proszę, ważny jest rzeczywiście dzień babci i dziadka, więc muszę podzielić się też tym przeżyciem, że pięknie jest być rodzicem, wychować dzieci, ale jeszcze piękniej jest być dziadkiem, obserwować wnuków, bo jak się ma własne dzieci, to jest człowiek trochę zdenerwowany i nie ma dystansu. Natomiast teraz największa, że tak powiem, obserwacja psychologiczna, to kiedy mogę właśnie te wnuki z boku czasami obserwować już bez nerwów, bez takiej dużej odpowiedzialności, więc wtedy uczę się z nich, że tak powiem, jak z otwartej księgi i czasami zauważam rzeczy, których bym w książkach nie wyczytał, na przykład, że człowiek w pewnym momencie zaczyna mówić gramatycznie, że jest to nasza zdolność osobowa, ludzka. Nasza wnuczka Asia, która ma teraz 4 lata, niedawno podzieliła się takim doświadczeniem, opowiada, że jak wczoraj idłam do przedszkola, to, widziałam to, czytam to. Więc do pewnego momentu mówi poprzez naśladowanie. A w pewnym momencie
zaczyna tworzyć konstrukcję swoją.
Pojawia się konstrukcja gramatyczna, której nikt jej nie uczył, ale sama z siebie zaczyna to jak gdyby wyczuwać. Jeszcze nie wie, że są czasowniki nieregularne i po prostu stara się zrobić język poprawniejszym, czyli regularnym. Można powiedzieć, że takie pozytywne myślenie o języku. Więc jest bardzo wiele rzeczy, które uczymy się przez obserwację. Właściwie wszystkiego się uczymy przez obserwację. Ja często mówię studentom, że my nie studiujemy książek, my studiujemy życie ludzkie. Książki są tylko pomocą. Dotąd czytaj daną książkę, dopóki nie wyjaśni ci tego, czego nie rozumiesz u swoich klientów, a czytanie książek dla samego czytania, no to nie ma właściwie wielkiego sensu. Więc studiujemy życie ludzkie, a książki są tylko pewną pożyteczną bardzo pomocą, no bo gdybyśmy mieli prac Karola Wojtyły, Jana Pawła II, to wielu rzeczy moglibyśmy nie zauważyć. Czasami czegoś nie zauważamy i po prostu jest to, można powiedzieć, że mam projekt, ale brakuje tam jednego z elementów. Mam dobrą mapę, ale brakuje tam czegoś istotnego, więc ci, którzy widzą więcej, dzielą się z tymi, którzy jeszcze tego nie zauważają i właśnie z tego wzajemnego dzielenia się doświadczeniami powstaje ta nasza większa zaradność życiowa.
Panie doktorze, razem z małżonką dzielicie się, ponieważ prowadząc nawet poradnie, czy uczestnicząc w różnego rodzaju rekolekcjach, które też prowadzicie jako małżonkowie. Tutaj pani Lucyna też wspomniała, że doświadczenie rekolekcji dla niej potęguje później w życiu jakieś tam wartości i doświadczenie to gdzieś tam przynosi owoce. Jak właśnie na ten temat?
Tak, wszystko wymaga pewnego kontekstu. Rozwijamy się w kontekście płodności, dzieci, rozwijamy się w kontekście wspólnoty, życia wspólnotowego. Ten kontekst życia wspólnotowego w domowym kościele, na rekolekcjach, on powoduje, że w tej psychologii, która jest no, bogatą nauką, wyłapujemy to, co jest właśnie nam bardzo potrzebne. Przez wiele wieków jest bardzo duży potencjał wiedzy, natomiast ona musi być potrzebna po prostu. Bo jeżeli coś jest niepotrzebne, to się szybko zapomina. My natomiast zauważamy to, co rzeczywiście jest wyjaśnieniem naszych problemów, problemów naszych klientów. Ja zawsze mam też takie inne powiedzenie, że klient cię wszystkiego nauczy. Mianowicie tego, że jeszcze czegoś nie rozumiesz. No to wtedy sięgasz do literatury, żeby to sobie w jakiś sposób wyjaśnić. A zatem zawsze pytanie zadaje życie. Musimy szukać jakiejś tam odpowiedzi. I na to pytanie właśnie, dlaczego to budowanie czasami się nie udaje, odpowiedź jest tutaj taka, bo nie macie dobrych planów, bo nie macie dobrej mapy, tak? Czegoś nie zauważacie, popełniacie błędy. Czasami człowiek wielokrotnie próbuje to samo zrobić. Ja zaobserwowałem, że podstawowym takim błędem małżonków, że jedno próbuje zdominować drugie. Kto tutaj jest ważniejszy, kto tutaj jest mocniejszy? Dopóki nie zrozumieją tego, że to jest komplementarne, że to właśnie jedno drugiemu służy, ale w inny sposób, tak? Że on nie może zrobić ze swojej żony pracownika w firmie, no bo to jest właśnie zupełnie inna struktura, inna relacja.
Chcielibyśmy jeszcze, panie doktorze, przepraszam, że przerwę, jeszcze odnośnie budowania tej wspólnoty w kontekście też i wiary i uczestnictwa, nawet w takich wydarzeniach, jak już wspomnieliśmy wcześniej, czy pani Lucyna, która tutaj dzwoniła, rekolekcji, bo to też pozwala gdzieś tam sformułować swoje ja, sformułować swoje ty, ale do tego jeszcze dojdziemy, może odbierzmy jeszcze jeden telefon. Halo, słucham, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto dzwoni?
Zbigniew, dzwoni z Kaniowa.
Witamy panie Zbigniewie. I jesteśmy na antenie, słuchamy.
Jestem z małżonkiem o parę 40-letnim stażem małżeńskim. I nie wiem, jak tu budować moją jedność małżeńską z moją żoną, która jest sumienną, pracowitą kobietą, ale no tak naprawdę, jeżeli chodzi o uczucia, jakąś miłość, jakąś taką więź, wspólnotę małżeńską, no to jest bardzo odległa. A ja się już wypaliłem, nie dam rady już tego dalej ciągnąć i czekam, aż ona uczyni jakiś krok w tym kierunku, ale no niestety. Zamiast się zbliżać, to się coraz bardziej oddalamy od siebie i no prosiłbym może jakąś radę, jakieś wsparcie, jakieś pokazanie kierunku, w którą stronę pójść, żeby te relacje naprawić, żeby się ociepliły i żeby to nasze małżeństwo było naprawdę takim małżeństwem prawdziwego zdarzenia.
Dziękujemy, panie Zbigniewie. Ja myślę, że tutaj pytanie jest bardzo konkretne. To słowo wypalenie jest bardzo modne chyba w naszych czasach.
Pan dotyka bardzo powszechnego problemu w relacji małżeńskiej. Interesujące, że starsze pary tylko do nas dzwonią, młodsze jeszcze tego czasami nie zauważają. Mianowicie mężczyzna działa po to, żeby doznać miłości. Tym doznaniem miłości jest świadectwo jego małżonki, która mówi, jak przeżywa to jego działanie. Podam przykład, który ostatnio kilkakrotnie cytowałem. Jest taka znana sztuka Skrzypek na dachu i tam Tevle Mleczarz dopytuje się swojej małżonki Goldę, czy ona go kocha. Ona nie rozumie pytania. Ja ci tu gotuję i tak dalej, a ty się mnie pytasz, czy ja ciebie kocham. No tak, Goldę, ja się pytam, czy ty mnie kochasz. No wiesz, 25 lat żyjemy, dzieci ci urodziłam, tak, a ty się mnie pytasz, czy ja ciebie kocham. Więc jest pewien powód, że on chce to usłyszeć. Jest jakaś przeszkoda, że ona tego nie chce mu wyznać. To jest bardzo interesujące. Ja przyznam się, że to jest wielka tajemnica, którą obserwuję, że w pewien sposób komunikacja zasadniczo jest potrzebna mężczyźnie ze strony kobiety. Bo to, co on robi, to ona doskonale widzi. Natomiast to, co ona przeżywa, to on się tego nawet nie domyśla. On by chciał, żeby to było pozytywne przeżycie, że ona się czuje przy nim bezpieczna i tak dalej, i tak dalej. On by chciał to usłyszeć, ale ona mu tego świadectwa nie chce dać. No i to jest bardzo poważny brak. No bo jeżeli ona mu tego nie powie, to skąd on ma wiedzieć, czy jego działania są dobrze ukierunkowane, czy jego działanie jest dla niej odpowiednie, wartościowe i tak dalej. Więc ja zaobserwowałem, że to, co nazywamy psychologią komunikacji, próbujemy też porówno rozdać. Oboje mają robić to samo. No nie jest tak. Komunikacja to są słowa i czyny. Mężczyźni to są głównie słowa, czyny, czyli coś robią, są delikatni, opiekuńczy i tak dalej. Natomiast komunikacja ze strony kobiety to są słowa. Ja często mówię mężczyznom, że on działa, on jest tutaj tą stroną aktywną. Często mówi się, że jest bardzo dobrze, bo on działa, ale to jest takie właśnie bycie królem w cierniowej koronie. Czasami musi bardzo cierpliwie czekać, aż jego działania, że tak powiem, przyniosą te upragnione owoce, więc bez cierpliwości właściwie nie można tutaj w tej relacji jakoś się zachować. No ale jeżeli już widzimy, że ktoś cierpliwie czeka wiele lat i nie otrzymuje ale tego zwrotu,
pana,
to jest problem.
Pana Zbigniewa był bardzo konkretny, co można zrobić, jeśli człowiek się już wypalił w takim związku małżeństwie.
Pierwsze, rozumieć, że to jest komplementarne, że ma działać, bo to jest jego powołanie. Pytanie, czy działasz w sposób męski i delikatny, tak? Dlatego, że cnota mężczyzny to są dwa słowa. Być silnym, a zarazem delikatnym. A z drugiej strony mamy inny aspekt tego, że ona doznaje i kocha, ale jej kochanie właśnie polega na dawaniu świadectwa czasami, tak? Na pokazywaniu pewnych wartości. Na przykład takich, że dobrze by było, żebyśmy pojechali na rekolekcję, tak? Pragnę tego. No więc można
czyli
się tym podzielić.
Zgłębianie tych relacji to jest bardzo ważne.
Zrozumienie
to jest siebie, 50%
sukcesu w zmianie to jest zrozumienie, na czym polega nasz problem. Jeżeli obie strony to rozumieją, mogą się zmodyfikować. To nie jest tak, że możemy komuś nakazać komplementarność, ale jeżeli zrozumie, że z jego strony nie ma tego, czego oczekuje tamta strona, no to wtedy może się pojawić rozwiązanie.
Słusznie pan doktor zauważył, że dzisiaj dzwonią nam przede wszystkim małżonkowie ze stażem konkretnym. Być może no, młodsi są w tej chwili zaangażowani w inne sprawy. To jest czas też i pracy, może innych jakichś obowiązków rodzinnych, czy i nie zawsze zwracam uwagę na to, o czym dzisiaj mówimy. A ja przypomnę...
Ale dzwonią i zadowoleni, i niezadowoleni, więc gdyby się spotkali w jednym kręgu domowego kościoła, jedni z drugimi, to wtedy mogliby się podzielić doświadczeniami. To jest właśnie cała sztuka, żeby dzielić się doświadczeniami. To jest duchowość małżeńska, wymaga właśnie tego dzielenia się doświadczeniami.
Czas na naszej antenie niestety dobiegł końca. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie doktorze, za te uwagi. Przypomnę naszym widzom i słuchaczom, że tematem naszej dzisiejszej dyskusji, rozmów niedokończonych jest ja, ty, my, czyli o budowaniu wspólnoty małżeńskiej, a naszym gościem ukazującym nam właśnie to tajemnicze słowo para i wprowadzających nas właśnie w te tajemnice takiej komplementarności jest pan dr Henryk Jarosiewicz, psycholog, adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim, psycholog kliniczny i wraz z małżonką od wielu lat prowadzący też poradnię rodzinną. Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy was, drodzy, do kontynuacji naszych rozmów. Pan doktor już wystąpi ze swoją małżonką w Radiu Maryja o godzinie 21:30. Temat troszeczkę zmienimy tam podczas naszych rozmów. Ja i ty to nie my. Będzie taki temat naszych dyskusji. Myślę, że kontynuacja tego intrygującego tematu, ponieważ bardzo rzadko mówi się właśnie o tej komplementarności, o tej parze i być może też jest bardzo często w naszym środowisku źle rozumiane to słowo.
Komplementarność to nie jest sztuka komplementowania się nawzajem. Tak.
Także bez komplementów, chociaż bardzo dziękujemy za bardzo piękne przedstawienie tutaj tego programu.
Dziękuję za tą okazję do podzielenia się.
Na koniec tego programu też będzie takim naszym podziękowaniem. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.